Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, prawie powiedziałem prezes Prawa i Sprawiedliwości, a takie przejęzyczenie mogłoby dużo kosztować. Członek Komisji Spraw Zagranicznych, jeszcze raz dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Ten pokój, jeśli chodzi o politykę zagraniczną między prezydentem a premierem, trwał tak długo, jak obaj panowie przebywali w Białym Domu. Nie zdążył prezydent wrócić ze Stanów Zjednoczonych, kiedy dowiedział się, że Radosław Sikorski wspólnie z premierem chce odwołać 50 ambasadorów. Jakie jest pana komentarz w sprawie takich decyzji?
To przede wszystkim rzeczywiście przykre, że strona rządowa próbuje wyszukiwać kwestie, które mogą być dzielące i że robi to w ten sposób, bo taki ostentacyjny komunikat ze strony MSZ, zaskakujący prezydenta, który przecież jeszcze odbywał wizytę w Stanach Zjednoczonych.
Jest w Stanach Zjednoczonych.
Dokładnie. I nie był tam przecież turystycznie, tylko był na poligonie, gdzie ćwiczą Abramsy, które trafiają do polskiego wojska. Był w elektrowni jądrowej wybudowanej zgodnie z technologią firmy Westinghouse, która ma również budować elektrownię w Polsce, więc załatwiał tam polskie sprawy. Takie zaskoczenie go, no podkreślam, no to też ma swoją wagę w relacjach między ośrodkami władzy, że robi się coś takiego, kiedy prezydent jest za granicą. Jest jasnym wystrzałem w wojnie politycznej, jest polityczną deklaracją i na pewno nie zostało to zrobione przez przypadek. I zaraz powiem o konkretach, ale nie mogę pozbyć się niestety takiej myśli, takiego uporczywego przekonania, że już to widzieliśmy. Niestety, widzieliśmy to w latach 2007-2010. Dlaczego 2010? Bo wtedy zakończyła się niestety prezydentura świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego pod Smoleńskiem. I to też był efekt właśnie wojen premiera z prezydentem. I mam wrażenie, że Donald Tusk nie potrafi bez tego żyć. On musi tworzyć sobie wroga. Kiedy rządzi, no to wiadomo, że tym wrogiem jest opozycyjne Prawo i Sprawiedliwość, ale to się nie do końca udaje, no bo jednak jesteśmy opozycją, więc poza takimi najwierniejszymi fanami, no to reszta obywateli widzi, że no to jednak rządzący rządzą i mają brać za coś odpowiedzialność, jak chociażby za sytuację w rolnictwie. No więc sięga się do arsenału znanych nam z przeszłości środków i rozpoczyna się wojnę z prezydentem. To jeszcze nie jest ten przemysł pogardy w pełni rozwinięty, który był w przypadku świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, ale no, jest tak, oskarżanie prezydenta o to, że rządząca większość nie przyjmuje ustaw w Sejmie, że w Sejmie pracujemy, no powiedziałbym w stylu do tej pory dość niespiesznym. Oskarżanie właśnie prezydenta o brak współpracy, kiedy konstytucja mówi bardzo jasno. Ambasadorów powołuje i odwołuje prezydent. To prezydent jest głową państwa, to prezydent reprezentuje Polskę na zewnątrz, w związku z tym jest naturalną jego prerogatywą, że powołuje ambasadorów.
Ale premier powiedział tak, no taka lista zostanie przedstawiona prezydentowi, teraz prezydent podejmie decyzję albo powie tak, a jeśli powie nie, to my możemy odwołać, czyli przywołać do Warszawy ambasadorów i już im nie pozwolić wyjechać z powrotem na placówkę. Będzie chargé d'affaires w każdej ambasadzie i tak będziemy czekać do wyborów prezydenckich albo do zmiany decyzji prezydenta Andrzeja Dudy, czyli stawia prezydenta pod ścianą. Mówi, panie prezydencie, jeśli się pan nie zgodzi, to będzie pan ponosił konsekwencje z powodu osłabienia polskiej dyplomacji.
To jest właśnie ta tuskowa metoda, którą znamy już z jego poprzedniego rządu, czyli próba stawiania prezydenta do kąta, próba, co oczywiście jest możliwe przy tej ogromnej przewadze medialnej, jaką ma Platforma Obywatelska, bo potrzebuje pasów transmisyjnych do budowania tej narracji. Stawianie prezydenta w kącie, oskarżanie prezydenta o właśnie, nie wiem, krnąbrność, o brak woli współpracy, podczas kiedy prezydent naprawdę nie jest w jakikolwiek sposób ekspansywny, nie próbuje blokować czegokolwiek, próbuje tylko realizować zapisy polskiej konstytucji, która daje mu dość określone. Niektórzy by powiedzieli, że nawet jak na siłę jego demokratycznego mandatu pochodzącego z wyborów powszechnych dość niewielkie kompetencje. I rzeczywiście ta groźba, którą Tusk formułuje, że to my w takim razie odwołamy ambasadorów do kraju, będą nas reprezentować dyplomaci w randze charge d'affaires. To pokazuje dyplomatolstwo tej ekipy, która oczywiście zawsze się szczyci, że oni są obyci w świecie, że oni pozycję Polski będą zwiększać. No, nikogo nie interesuje w państwie przyjmującym to, że Donald Tusk postanowił rozpętać wojnę z prezydentem i dlatego odwołuje ambasadora. Odwołanie ambasadora bez jasnej dyplomatycznej przyczyny, bez zgrzytu między dwoma państwami jest odbierane jako działanie nieprzyjazne.
No, ale to jest w deklaracjach, w czynach polityków jest brak ciągłości państwa, tak jak zmienialiśmy ustrój z komunizmu na trzecią Rzeczpospolitej, to ciągłość państwa, nawet instytucjonalna, została zachowana, a teraz tej ciągłości państwa nie ma. Prokuratura Generalna, to co dzieje się w sądach, w wymiarze sprawiedliwości, co dzieje się w mediach, co dzieje się teraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, to pokazuje. Inne plemię zaczęło rządzić Polską. Teraz ma być zupełnie inaczej, bo argument jest taki, żebyśmy odwołujemy 50 ambasadorów, bo musimy prowadzić skuteczną politykę zagraniczną. A z Waszyngtonu sygnał był taki, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to jesteśmy zgodni, czyli prowadzimy taką samą politykę zagraniczną jak nasi poprzednicy. I co z tym zrobić?
No to jest, jak widać, to jest mentalność trzylatka, bo który kiedy kłóci się z rodzeństwem przy rodzicach, mówi, że już będą grzeczni, a kiedy tylko za mamą czy za tatą zamkną się drzwi, wraca do tego, co było wcześniej. I najwyraźniej Donald Tusk tak traktuje administrację Stanów Zjednoczonych. Tam uznał, że trzeba deklarować wolę współpracy. No a kiedy wrócił do Polski, zaczynamy od nowa i nie trafiają do mnie żadne argumenty, że potrzebują ambasadorów, którzy będą realizować politykę rządu, państwa. Czy którykolwiek z tych ambasadorów tej polityki nie realizował?
Ale bo pisowską politykę realizował, Trójmorze i tak dalej.
No ale ja rozumiem, ale nawet załóżmy hipotetycznie, że tak było, no bo jednak uważam, że Trójmorze jest w interesie państwa polskiego, a nie Prawa i Sprawiedliwości.
Już porzuciliśmy Trójmorze chyba.
Ale to powtarzam. To niech, nie wiem, dojdzie do sytuacji, w której któryś z tych ambasadorów, dajmy na to, odmówi swojemu przełożonemu, czyli ministrowi spraw zagranicznych. Niech na przykład powie któryś, że nie chce realizować polityki. No wtedy rozumiem. To jest jakiś, ale zakładanie a priori, że trzeba odwołać 50 osób, no to przecież to jest wyłącznie uderzenie w prezydenta, wojna polityczna, względnie niecierpliwość do stworzenia posad dla swoich znajomków, no tak jak poprzednio wysyłani byli panowie Sznep, panowie Bosacki czy pan Arabski na placówki. No, obecność pana Arabskiego, notabene skazanego przez sąd przecież jednego z nielicznych wciąż w sprawie lotu do Smoleńska w bodajże Hiszpanii, no jakoś nie sądzę, żeby przydawała blasku Rzeczypospolitej. I jeszcze ostatnia rzecz. Ustawa o służbie zagranicznej, którą przyjęliśmy na początku poprzedniej kadencji Sejmu, stwarza, może warto by było, żeby Donald Tusk z ministrem Sikorskim doczytali, stwarza mechanizm właśnie, który ma zapewnić bezbolesne, a przynajmniej bez zewnętrznie widocznych turbulencji proces ustalania kadr ambasadorskich. Został powołany konwent służby zagranicznej, w którym są przedstawiciele ministra, premiera i prezydenta, I to powinno być miejsce ucierania się stanowisk, tak żeby wnioski, które trafiają do nas, do Sejmu, na komisję, które trafiają później do pana prezydenta, były uzgodnione, żeby nie pokazywać na zewnątrz, że na przykład jakiś ambasador ma słabą pozycję, bo była o niego wojna. To też o to chodzi. No to nie są tacy zwykli urzędnicy, których tu sobie Donald Tusk przesuwa.
Ale tak są, zostali potraktowani.
Tylko są reprezentanci Polski i inne kraje na to patrzą.
Ale powiedział pan o trzylatku, ale przecież jest jakiś Donald Tusk, jest doświadczonym albo bardzo doświadczonym politykiem. Jaki jest zamysł polityczny? Jaka jest koncepcja polityki Donalda Tuska?
Z jednej strony to jest rzeczywiście mentalność najeźdźcy i te przykłady przywołane przez pana redaktora o tym doskonale świadczą. Wejście siłowe do mediów i przejmowanie mediów za pomocą policji. Nielegalne odwołanie prokuratora krajowego. I cały czas wojna o tą prokuraturę, wojna o sądy. Ja mogę tu dodać jeszcze chociażby nielegalne odwołanie szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Z jednej strony to jest to. Z drugiej strony akurat w tym wypadku to jest moim zdaniem wykalkulowana działalność polityczna. Tak jak mówiłem, chęć wywołania wojny, chęć zagonienia prezydenta do narożnika, takiego zaszczucia. To robiono, to próbowano robić ze świętej pamięci Lechem Kaczyńskim i to są te same metody. Te uśmieszki Donalda Tuska, te sarkastyczne uwagi, te teksty, że on sobie bez prezydenta poradzi, że jak pan prezydent ma na coś ochotę, to on na to nie ma wpływu. Takie próby stwarzania wrażenia, że prezydent nie realizuje swoich konstytucyjnych kompetencji, no tylko, że złośliwie naszemu największemu z premierów sypie piach w tryb.
No tylko. Tylko myślę, że zamysł polityczny to nie jest ta gra wewnętrzna, tylko to jest ta gra na zewnątrz. Politycy europejscy chwalą Donalda Tuska na potęgę, jak wspaniale przywraca w Polsce demokrację, ale w Unii Europejskiej przecież się szykują wielkie zmiany i chyba o te wielkie zmiany, o centralizację Unii Europejskiej, o to, żeby wycofać się z zasady jednomyślności, czy to nie jest sens tej gry.
W pewnym sensie, chociaż ja zakładam, że może to być próba dwóch pieczeni na jednym ogniu, bo nie deprecjonowałbym znaczenia tego aspektu wewnętrznego, bo jednak mamy przed nami jedne wybory, drugie wybory. Donald Tusk tam cały czas ma kłótnie w koalicji, w pewien sposób rywalizuje z innymi stronnictwami. Musi pilnować, żeby mu marszałek Hołownia za bardzo nie wyrósł w kontekście wyborów prezydenckich, więc oczywiście ten fragment polityki wewnętrznej jest tutaj istotny. Ale tak, Donald Tusk poklepywany w Bukareszcie przez swoich kolegów z IPP. Oczywiście tutaj potrzebny byłby tłumacz, bo to tak wygląda, że jak wychodzi ważny unijny polityk i mówi: Donald wspaniale przywraca demokrację w Polsce, to na polski to się przekłada: Donald przywraca władzę naszych kolegów z Europejskiej Partii Ludowej i dzięki Bogu nie rządzą już w Polsce ci, dla których suwerenność była kwestią podstawową i którzy nie godzili się na unifikację Unii Europejskiej. To prawda. A druga rzecz jest taka, że to jest droga jednokierunkowa też. Donald Tusk, oni sobie zdają sprawę. To, o czym donosił ostatnio Onet, nie jakiś zbliżony do PiSu portal, że Donald Tusk, wkurzony jak zwykle, miał na zarządzie ostatnim powiedzieć do wszystkich członków zarządu, że żeby się nie kłócili, bo jak wygra PiS, to wszyscy w tym pokoju będą siedzieć. Oni sobie zdają sprawę, że posunęli się tak daleko, że złamali prawo w tak wielu miejscach, że czeka ich odpowiedzialność karna. I dlatego oni wiszą dzisiaj w pewnym sensie również na instytucjach europejskich, na politykach europejskich, bo to oni żyrują ich działania. No dopóki Unia mówi, że panie Donaldzie, wspaniale pan przywraca praworządność, to oni się czują bezpiecznie. ale w związku z tym są zakładnikami. W związku z tym zgodzą się na wszystko. Zgodzili się na pakt migracyjny, zgodzili się na te absolutnie szaleńcze przepisy wywłaszczeniowe, tak się je już nazywa, dotyczące obciążeń finansowych dla właścicieli domów, mieszkań, które mogą sprawić, że ludzie mniej zamożni po prostu będą tracić mieszkania i będą się godzić na kolejne rzeczy, będą się godzić na zmiany w traktatach. Dlaczego oni z taką paniką w oczach próbują zaprzeczać, że w ogóle jakikolwiek proces zmiany traktatów się trwa? No, kiedy on po prostu postępuje. Kolejne instytucje europejskie nad tym pracują, a efektem tego byłoby pozbawienie Polski atrybutów państwowych. No niestety.
No i takie procesy są w Unii Europejskiej. Czy to budowa wspólnej armii europejskiej, budowa wspólnej polityki zagranicznej, budowa wspólnego systemu podatkowego, wspólne minimum dla całej strefy europejskiej, czy strefy euro, ale do strefy euro Polska ma również przystąpić. Myślę o tym, żeby powoli odchodzić od gotówki. To wszystko jest takim najbardziej istotnym fragmentem tego wszystkiego, co się w tej chwili dzieje w Europie i w Polsce.
Tak, oczywiście, bo z jednej strony to są te ruchy, nazwałbym je politycznymi, służące do stworzenia Unii Politycznej, służące stworzeniu europejskiego superpaństwa, bo tu nie można mówić o żadnej federacyjności. W federacji części składowe mają daleko posuniętą autonomię przy tej koncepcji, która jest forsowana dzisiaj w Unii Europejskiej. Tej autonomii by nie było, znaczy ona by była tam, gdzie zdecydowaliby o tym najsilniejsi, bo są kompetencje dzielone w ramach Unii Europejskiej i jednym z pomysłów jest właśnie rozszerzenie ich na bardzo wiele aspektów. I wówczas to Komisja Europejska, Bruksela, umówmy się, która stolica ma bezpośrednią linię telefoniczną do Brukseli, która wydaje polecenia, wówczas Bruksela mogłaby decydować, że na przykład w sprawach edukacji w imieniu Polski wykonuje 100% kompetencji, ale na przykład Niemcom i Francji zostawia te kompetencje, bo na tym polega koncepcja tych kompetencji dzielonych.
O Europie będziemy mogli rozmawiać w czasie kampanii europejskiej. Teraz trwa kampania samorządowa. Czy PiS jest gotowy do tego, żeby powalczyć w poszczególnych województwach, czy też...
Mamy silne listy. Oczywiście nie jestem na bieżąco z kampanią w całym kraju. Siłą rzeczy najbardziej śledzę mój region, południowe Mazowsze. Mamy silne listy do sejmików. Chcemy zwyciężyć w tych wyborach. Chcemy utrzymać władzę w tych sejmikach, w których to będzie możliwe. Liczymy, że tam, gdzie dzisiaj rządzimy, to się uda. Zobaczymy, jaki będzie wynik, jaka będzie decyzja wyborców oczywiście, ale jesteśmy zdeterminowani, na pewno nie odpuszczamy. Sztab pracuje, kampania w RE to są oczywiście wybory specyficzne, mniej centralne, bardziej lokalne i dobrze, no bo to są wybory samorządowe, więc wszyscy widzimy w mediach czy na ulicach takie odpryski tej kampanii, ale tak, ja jestem dobrej myśli.
Właściwie dzisiaj na dobre rozpocznie się kampania, bo dzisiaj jest ten moment, kiedy poznamy listy kandydatów na stanowisko prezydentów poszczególnych miast i wtedy kampania ruszy. Właściwie taka bardzo skrócona kampania, bo to jest 4 tygodnie ze świętami włącznie.
I wielkim tygodniem, który też ogranicza w pewien
sposób. I wielkim tygodniem, czyli można powiedzieć, że rozpocznie się i zakończy kampania wyborcza 7 kwietnia, kiedy pójdziemy do urn wybierać władze samorządowe na rozmaitych szczeblach. Ten system jest taki skomplikowany. Szkoda, że Prawo i Sprawiedliwość go nie naprawiło w czasie, kiedy 8 lat rządziło w Polsce.
Dyskusja toczy się w zasadzie gdzie niegdzie w kwestii powiatów. Czy tutaj nie należałoby się przyjrzeć? No i oczywiście zawsze jest temat tego, czy ten podział z lat 90. nie mógłby być usprawniony. No my w ramach reform samorządowych zmieniliśmy sytuację wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Wydłużyliśmy tę kadencję do 5 lat, a równocześnie wprowadziliśmy ograniczenie do 2 kadencji, żeby nie prowadzić do powstawania takich zabetonowanych układów lokalnych. To było dla nas istotne. No i oczywiście ogromne wsparcie dla samorządów. Te wszystkie fundusze, fundusz inwestycji lokalnych, niestety wstrzymany przez obecne władze.
Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, miłego dnia.
Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Komisja Spraw Zagranicznych, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:31.